Manasavami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś byli już posunięci w latach. Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: nie bój się, Zachariaszu, twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana Boga ich. On sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Oto słowo Pańskie. W naszym wyznaniu wiary, także w tym, które za chwilę będziemy recytować, znajduje się prawda o obcowaniu świętych. Mówimy: wierzę w świętych obcowanie. Inaczej mówiąc, wierzę w komunię, we wspólnotę świętych. Katechizm Kościoła katolickiego sprzed 20 lat wyjaśnia, że obcowanie świętych, czy lepiej powiedzieć komunia świętych, ma podwójny wymiar. Jest to komunia w tym, co jest święte, w rzeczach świętych, i komunia ze świętymi. Szczególna wspólnota, szczególna więź. I właśnie z tej racji Kościół Święty daje nam różne przykłady świętych, których staramy się naśladować i których naukę przyjmujemy. I wśród nich dziś i jutro czcimy postać niezwykłą, świętego Jana Chrzciciela. Warto zwrócić uwagę, że obchodzimy uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Normalnie obchodzimy uroczystość z okazji śmierci, tak jak w rocznicę śmierci świętego Stanisława jest uroczystość patrona naszej parafii. Tak jak za kilka dni będziemy obchodzić uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła na pamiątkę ich męczeńskiej śmierci, owych narodzin dla nieba. Tymczasem jest jeden wyjątek. Dwa. Maryja Niepokalana, kiedy obchodzimy 8 września święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, i drugi to właśnie święty Jan Chrzciciel. Dziś obchodzimy uroczystość jego narodzenia. Bo jak powiedziałem, postać to niezwykła. Już sam opis dzisiejszej Ewangelii, zapowiedzi jego narodzenia wskazuje, że jest to ktoś przez Boga wybrany, że to nie jest zwykłe dziecko. Kiedy urodził się Jan Chrzciciel, pytano, kimże będzie to dziecko, skoro towarzyszą mu tak niezwykłe znaki. Sam anioł zwiastuje Zachariaszowi, że urodzi mu się syn pomimo podeszłego wieku jego i jego małżonki Elżbiety. I dzieje się to w szczególnie uroczystym i ważnym momencie, jakim jest obrzęd kadzenia w świątyni jerozolimskiej. Jak bardzo nam to przypomina inną scenę, kiedy to anioł zwiastuje Najświętszej Maryi Pannie, że pocznie i porodzi Syna Bożego. I ta analogia, to podobieństwo nie jest wcale przypadkiem. Bo przecież wiemy dobrze, że Jezus i Jan Chrzciciel są krewnymi. 6 miesięcy wcześniej Maryja, dowiedziawszy się, że w czasie zwiastowania od anioła, że jej krewna Elżbieta będzie matką, natychmiast udaje się do niej, aby jej służyć. To jest jej krewna. Jan Chrzciciel jest 6 miesięcy starszy od Jezusa. Są sobie bliscy nie tylko więzami krwi, ale Bóg sprawił, że są sobie bliscy w misji dzieła zbawienia, jakiego Jezus dokonuje. Jan Chrzciciel poprzedza Jezusa. Sam Jezus powie o nim, że jest to najmniejszy z proroków, bo żaden prorok, bo Jan Chrzciciel nie miał tak jak inni wielcy prorocy Starego Testamentu takiej sławy, takiego zasięgu oddziaływania, takiego prestiżu, ale przecież dokonał rzeczy daleko większej niż wszyscy inni prorocy wcześniej Starego Testamentu. Dlatego Jezus powiedział o nim, że wprawdzie jest najmniejszy z proroków, ale największy z ludzi, którzy urodzili się z niewiasty. Właśnie ze względu na tą szczególną misję poprzedzania Jezusa w dziele zbawienia. Pamiętamy z Ewangelii te sceny, kiedy Jan w rzece Jordan, w tym miejscu, gdzie Izraelici powracając z 40-letniej niewoli i błąkania się po pustyni, wracają do ziemi obiecanej, w tym miejscu Jan chrzci, wzywa do pokuty. Jest to chrzest pokuty. I Jezus przychodzi i prosi o taki chrzest. Jest to być może pierwsze ich spotkanie. Może nigdy wcześniej się nie spotkali, poza tym szczególnym momentem, kiedy Maryja, już jako Matka Boża po zwiastowaniu, przychodzi do Elżbiety. I jak znamy z Ewangelii świętego Łukasza, poruszyło się dzieciątko w łonie Elżbiety. Jan doznał uświęcenia obecnością Jezusa w łonie Maryi. Spotkanie tych dwóch kobiet to jednocześnie spotkanie Jezusa z Janem. Jan zostaje uświęcony w łonie Matki, zgodnie z zapowiedzią, jaką dał anioł, że zostanie napełniony Duchem Świętym. I właśnie gdy Jezus przychodzi do Jana nad Jordan, aby tak jak wszyscy inni przyjąć chrzest, aby dać przykład nawrócenia, którego przecież nie potrzebował, wtedy Jan wypowiada o Jezusie proroctwo. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Oto Ten, który przychodzi zbawić świat. My te słowa słyszymy zawsze we mszy świętej, chwilę przed Komunią Świętą, kiedy kapłan unosi świętą hostię i wypowiada te słowa. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To są słowa Jana Chrzciciela, który wskazuje na Jezusa. Takie zdanie wypowiedziane wobec Żydów było jednoznaczne. Żydzi doskonale rozumieli, o co chodzi. Że to jest ów zapowiedziany Mesjasz, ten, który dokona zbawienia świata. W innym miejscu Jan, mając świadomość, że jest tylko niegodnym sługą, mówi: nie jestem godzien, jak niewolnik, schylić się i rozwiązać rzemyk u jego sandała. Nie jestem godzien. Ma świadomość, że tylko poprzedza Zbawiciela. A przecież mógłby wykorzystać sytuację. Mógłby, jak wielu jemu współczesnych, ogłosić siebie Zbawicielem, ogłosić siebie Mesjaszem, zrobić karierę społeczną, może polityczną, może także ekonomiczną, finansową. A jednak jako pokorny mówi, on ma wzrastać, a ja się mam umniejszać. To jest wielka pokora Jana Chrzciciela. Pokora, a zarazem miara jego wielkości. Bo to właśnie wielcy ludzie są naprawdę pokorni. Natomiast mali moralnie ludzie są pełni pychy, zarozumiałości i tylko podkreślają swoją wielkość, swoją ważność, której sami nie są pewni. I jeszcze jeden epizod z życia Jana Chrzciciela. Warto przypomnieć, że ten wielki prorok chętnie był słuchany przez rozpustnego króla Heroda. Król bał się go, bał się mocy jego słowa, prawdy, jaką głosił, ale chętnie go słuchał. A Jan Chrzciciel mówił mu, nie wolno ci mieć żony swego brata, bowiem Herod poślubił swoją bratową. Dopuścił się czegoś, co w moralności nie tylko żydowskiej, ale i współczesnej jest nie do przyjęcia. Dlatego też żona właśnie brata Herodowego nienawidziła Jana Chrzciciela. Szukała wszelkich sposobności, aby się go pozbyć, bo on wypominał zło. Pokazywał, że niestety, ale życie moralne społeczeństwa psuje się od góry, od władzy. I to Jan Chrzciciel miał odwagę królowi wprost powiedzieć. Nie bawił się w jakieś piękne słowa, ale mówił wprost prawdę brutalną, za którą zapłacił dosłownie głową. Bo jak pamiętamy, ta właśnie przewrotna kobieta wykorzystała moment, kiedy podczas urodzin króla, król mocno podchmielony, podpity, znalazł upodobanie w córce owej Herodiady, która tańczyła. Spodobała mu się ta dziewczyna i powiedział nieopatrznie, że spełnię wszystko, dam ci wszystko, co tylko chcesz, nawet połowę królestwa. Zakłopotane dziewczę biegnie do matki i pyta, o co ma prosić? Matka mówi, o głowę Jana Chrzciciela. I to naiwne dziewczę przybiega do króla i mówi, chcę, żebyś mi na misie dał głowę Jana Chrzciciela. Wymyśliła sobie zabawę. Król bardzo się zasmucił, ale dał słowo wobec biesiadników. Ścięto Jana Chrzciciela. Można powiedzieć, ten wielki prorok zginął w sposób głupi z powodu kaprysu dziewczęcia i przewrotności złej kobiety. Zginął za prawdę, jednocześnie dając świadectwo po wszystkie wieki, że moralność, zwłaszcza moralność małżeńska, musi być zachowana, że wobec prawa Bożego człowiek nie może żartować, nie może urządzać świata po swojemu. Siostry i bracia, i to jest wielkość Jana Chrzciciela. Z jego krótko nakreślonej biografii, której Ewangelie poświęcają, ciekawa rzecz, tyle samo co Matce Bożej, 133 wiersze. Tyle samo tekstu jest o Matce Bożej, co i Janie Chrzcicielu. Z tej krótko tu nakreślonej biografii wyłaniają się dwie rzeczy, dwa wzorce. Pierwszy wzorzec Jana Chrzciciela to właśnie ten wyrażony w słowach, on ma wzrastać, a ja się umniejszać. Jan Chrzciciel uczy nas, że nie ma w naszym życiu ważniejszej sprawy jak Jezus Chrystus. Chrystus jest najważniejszy. On ma we mnie wzrastać, a ja się mam umniejszać. Ja mam mu czynić miejsce w moim życiu, otwierać serce na jego obecność. Bo to jest Baranek Boży, to jest Zbawiciel świata. Tego nas uczy Jan Chrzciciel. Bo sensem życia chrześcijańskiego jest odwzorowanie życia Jezusa Chrystusa, jak mówi teologia, chrystoformizacja, kształtowanie siebie na wzór Jezusa Chrystusa. Bo jesteśmy przecież przeniknięci Jego łaską. Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Jezusa Chrystusa. Jego mamy w sobie odwzorowywać, Jego mamy naśladować, Jego postawy, Jego sposób myślenia, Jego system wartości, który nam pozostawił. I drugie pouczenie, o którym mówiłem przed chwilą, Jana Chrzciciela, to właśnie odwaga stawania w obronie prawdy. Chrystus jest drogą prawdy. prawdą i życiem. Jeżeli On ma wzrastać, a ja się mam umniejszać, oznacza to, że prawda musi mieć swoje należne miejsce w naszym życiu. Nawet jeśli to prawda jest niewygodna, nawet jeśli ta prawda kłuje nas w serce i w oczy, nawet jeśli mielibyśmy za tę prawdę złożyć ofiarę z życia, tak jak złożyło ją wielu męczenników, bo bez wątpienia Jan Chrzciciel jest męczennikiem. Siostry i bracia, i na tym właśnie polega owo obcowanie świętych, o którym powiedziałem na początku. To nie jest tylko przyglądanie się świętym i zachwycanie się i kiwanie głową, jakie to piękne było życie. To jest przede wszystkim przejęcie się przykładem świętych i próba przystosowania swojego życia do tego wzorca, jaki nam dają święci. Ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy słabi i grzeszni, że niewiele potrafimy o własnych siłach. Dlatego drugi wymiar owego obcowania świętych, ich wstawiennictwo. Modlimy się do świętych, którzy stoją przed obliczem Boga, którzy uczestniczą w chwale Chrystusa Zmartwychwstałego. Modlimy się do nich i prosimy i ufamy, że oni orędują za nami, abyśmy mieli, tak jak oni, odwagę Chrystusa stawiać na pierwszym miejscu i mieli odwagę bronić prawdy i żyć prawdą na co dzień.